Wracamy do naszego studia. Teraz naszym gościem Marek Budzisz, analityk związany z tygodnikiem Sieci, z portalem W Polityce oraz think tankiem Strategy and Future. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Śmierć Jewgenija Prigozina i nie tylko jego, także innych liderów grupy Wagnera, no stawia wiele pytań i wiele wątpliwości. Na początek spróbujmy rozwikłać jedną wątpliwość. To Putin za tym stał, czy nie Putin? Wszyscy mówią, Putin wyrównał rachunki. Są też inne możliwości, które by wyjaśniały zestrzelenie samolotu grupy Wagnera.
No, jeśli mówimy o zagadkach, bo tu jest znacznie więcej zagadek, to zacznijmy od tej podstawowej, a mianowicie, czy Prigozin zginął? Bo są wśród rosyjskich przedstawicieli zarówno mass mediów, jak i elity władzy, tacy ludzie, którzy uważają, iż to wcale nie jest takie pewne. Margarita Simonian, stojąca na czele holdingu Russia Today, ona napisała, że to jest jej zdaniem inscenirowka. Z kolei Aleksiej Winedyktinow, to jest bardzo wpływowy i dobrze poinformowany dziennikarz. On stał na czele radiostacji Echo Moskwy, zlikwidowanej w czasie wojny. Ale my go możemy pamiętać z tego, że przeprowadzał w 20 roku długi wywiad z Łukaszenką. On z kolei zamieścił taki wpis. Po pierwsze, zwrócił uwagę na fakt, iż w tym saloniku VIP-ów na lotnisku Wnukowo, z którego korzystał Prigozin, są zamontowane kamery. A w związku z tym dość łatwo sprawdzić, czy on tam był i czy rzeczywiście wyszedł do samolotu. Ale co jest jeszcze istotniejsze? Otóż Prigozin korzystał z dwóch odrzutowców Embraer, i obydwa te odrzutowce w tym samym czasie znajdowały się na lotnisku Wnukowo. Winedyktinow w związku z tym sugerował, że mógł on się przesiąść, bo ten drugi odrzutowiec odleciał chwilę po pierwszym w bliżej nieokreślonym, a przynajmniej nieznanym do tej pory kierunku. I Winedyktinow też napisał, iż w 2019 roku już pojawiła się informacja, że Prigozin zginął w katastrofie lotniczej w Kongo, która się okazała nieprawdą. W związku z tym
to już nie jest za daleko idąca, no już nie wpadamy w jakiś pole, ponieważ jest schizofreniczne, że już wszystko się wydaje czymś innym.
Ale mamy do czynienia z takim krajem rządzącym przez przedstawicieli służb specjalnych, dla których rozmaitego rodzaju kombinacje operacyjne, no to jest, powiedziałbym, codzienność. Po drugie, na co warto zwrócić uwagę, bo to już się też wczoraj pojawiły informacje, a mianowicie szczątki ofiar, bo pamiętajmy, że ten odrzutowiec spadł z wysokości 6 kilometrów, o ile dobrze pamiętam. Nastąpiły wcześniej podobno dwa wybuchy, tak przynajmniej mówią świadkowie. On spłonął doszczętnie, no i w związku z tym też pojawiły się w rosyjskich mediach informacje, że stan szczątek jest taki, że identyfikacja będzie możliwa tylko i wyłącznie po tym, jak się przeprowadzi badania DNA. No a w związku z tym te doniesienia już, które się wczoraj pokazały w rosyjskich mediach, że to tam był Prigozin, Utkin i jeszcze jego doradca odpowiadający za logistykę, no powiedziałbym, są nieco na wyrost, no bo przynajmniej nie mamy tego rodzaju badań, nawet jeśli by założyć, że można im wierzyć, bo w przypadku Rosji to też jest dość odważna hipoteza.
Nikt w tym laboratorium stał nie będzie i na ręce nie będzie patrzył laborantom, prawda?
No właśnie, to jest pierwsza zagadka, czy on w ogóle zginął i czy zginął Utkin. Druga zagadka, co się stało, dlatego że też mamy do czynienia z dwoma wersjami. Pierwsza wersja mówi o wybuchu na pokładzie tego odrzutowca, co by potwierdzało zresztą taki wpis stewardesy, która zginęła i która na swoim kanale kilka godzin przed lotem poinformowała, że jej lot będzie opóźniony, bo samolot poddano jakiejś niespodziewanej i niezrozumiałej naprawie. Ale są też doniesienia, też i powołujące się na nagrania, które znalazły się w sieci, nagrania świadków, mówiące o tym, taką wersję zresztą też kolportowały kanały powiązane z Prigozinem na samym początku. I one mówiły o tym, że samolot został zestrzelony salwą dwóch rakiet systemu S-300, które tworzą ten pierścień obrony przeciwlotniczy Moskwy. W związku z tym To jest druga zagadka. Tu odpowiedzi nie mamy, bo głosy ekspertów są podzielone. Są tacy, którzy mówią, że był wybuch, są tacy, którzy uważają, że oddano salwę rakietową. No, w związku z tym to też wymagałoby jakiegoś rozstrzygnięcia. No i po trzecie...
Tu się zatrzymajmy, bo to też te dwie różne teorie mogą dawać dwóch różnych sprawców, bo jeżeli ładunek wybuchowy, no to raczej FSB, prawda? To ich specjalizę dla maison, prawda? To jest specjalność domowa. A jeżeli rakieta, to raczej armia, czy nie?
No, jak zwykle w takich sytuacjach, tu też są różne interpretacje. No pamiętajmy, że na przykład ukraińskie służby specjalne dokonały w ostatnich czasie 3 zamachów, przynajmniej o tylu wiemy, na takich, bym powiedział, ludzi jak Zachar Prilepin, nieudany zamach na Dugina, czy wysadzenie kawiarni gdzie w Petersburgu. W związku z tym nie można wykluczyć, przynajmniej teoretycznie, udziału na przykład sił specjalnych Ukrainy.
Ale Prigozhin, po co?
No, choćby po to, ja powtarzam to, co piszą niektórzy rosyjscy komentatorzy. Prigozhin to zbrodniarz wojenny, któremu Ukraina mogła chcieć wymierzyć sprawiedliwość w sposób, powiedziałbym, taki manifestując swoje możliwości. Tu jest ważne jeszcze jedno, mianowicie ten samolot leciał, on upadł pod Twerem, ale on był na trasie przelotowej do rezydencji Putina w Wałdaju. To jest ta sama, to jest ten sam korytarz powietrzny i ta rezydencja znajduje się gdzieś około 50 kilometrów od miejsca, gdzie ta katastrofa nastąpiła. Putin często lata z Moskwy do Wałdaju, co zdaniem niektórych, to tylko relacjonuję, bo nie twierdzę, że tak było, zdaniem niektórych to uprawdopodobnia hipotezę, że no ktoś mógł chcieć właśnie takie ostrzeżenie wysłać, tym bardziej, że wczoraj, pamiętajmy, na Ukrainie obchodzono Dzień Flagi Narodowej, święto niepodległości, czy jedno ze świąt podkreślających suwerenność i niezależność Ukrainy. Z kolei Kiryło Budanow, 2 dni wcześniej bodajże, o ile dobrze pamiętam, otwarcie mówił, że no takie działania, jakie ostatnio podjęto w Rosji, jakie ostatnio podjęły ukraińskie służby, tu mam na myśli nasilające się ataki dronowe na Moskwę, ale nie tylko na Moskwę, bo przecież zaatakowano też 2 lotniska, w których bazują bombowce strategiczne rosyjskie, że one będą się powtarzać. Bo Rosja musi odczuć to, że wojna weszła w jej granice. Ja nie twierdzę, że to zrobili Ukraińcy. Ja twierdzę, że to jest jeden z możliwych scenariuszy. Drugi ze scenariuszy, który jest dyskutowany, no to jest zwykła pomyłka. Ponieważ na Moskwę lecą ukraińskie drony z różnych kierunków, ta ochrona przeciwlotnicza rosyjska zapewne jest w stanie nie tylko wyższej gotowości, ale też i napięcia, i ktoś mógł omyłkowo odpalić tę salwę w stronę odrzutowca Prigozhina, co wydaje się dość mało prawdopodobne, no ale...
Akurat w ten myśli...
Ale jak omawiamy różne scenariusze, to też trzeba odnotować. No i wreszcie ten, powiedziałbym, creme de la creme, bo w Rosji wydaje się, że wszyscy uważają, że to zemsta Putina i że tutaj nie ma przypadków. Koincydencja tych dat, 2 miesiące po dniu puczu, też jest czytelna. Nie tylko tu chodzi o koincydencję dat. Wczoraj pojawiła się informacja o tym, potwierdzająca to, o czym mówiono, a mianowicie, że generał Surowikin nie jest już dowódcą rosyjskich sił kosmiczno-lotniczych, jak to się w Rosji nazywa, a niewiele wcześniej Putin pojechał do Rostowa nad Donem, do tego samego sztabu, który zajął w czasie puczu Prigozhin, w towarzystwie generała Gerasimowa. To zostało odczytane jako wyraźny sygnał poparcia Putina dla obecnego dowództwa armii i kierownictwa resortu, czyli Sergeja Szojgu. To się też zbiega z takimi doniesieniami, które podała agencja Bloomberga, bo oni, powołując się na kilka różnych źródeł w rosyjskim establishmencie, napisali też kilka dni temu, że grupa tych radykałów w obozie rosyjskiej władzy, tych turbopatriotów, sformułowała pod adresem Putina coś na kształt ultimatum, żądając eskalacji wojny na Ukrainie, żądając dymisji Gierasimowa i Szojgu jako osób nieudolnych i odpowiedzialnych za to, że Rosji nie idzie w tej wojnie, no i żądając wprowadzenia stanu wyjątkowego w Rosji, powszechnej mobilizacji i przejścia na gospodarkę wojenną. To jest oczywiście kolejna wersja tego, co się dzieje za kulisami władzy, ale z wielu informacji wynika, że rzeczywiście tam trwa jakaś walka. Walka albo przynajmniej rywalizacja między, umownie rzecz biorąc, obozem radykałów, turbopatriotów, tych, którzy by chcieli eskalacji wojny, a taką grupą starych. Do tych starych zalicza się Patruszewa między innymi i oczywiście podobno ich stronę miał obrać Putin. Ci starzy to nie są żadni ludzie zainteresowani pokojem czy ustępstwami. To są różnice taktyczne w gruncie rzeczy. No ale mówiąc kolokwialnie, odstrzelenie Prigożina, taką trochę ikonę tej grupy radykałów, no mogło być na rękę Kremlowi, Putinowi, właśnie po to, żeby pokazać, że tu żadnych zmian nie będzie, że on sobie nie da narzucić tego wariantu czy tego scenariusza działania, będzie postępował tak jak do tej pory. To się jakoś wpisuje logicznie w ten obraz zarówno osłabienia Putina po puczu Prigożyna, bo to też nie ulega wątpliwości, że z takim chwilowym osłabieniem jego władzy mieliśmy do czynienia, ale niedługo potem badania opinii publicznej pokazały, że jakby Rosjanie w reakcji trochę na pucz popierają w większym stopniu Putina niż wcześniej, czyli był ten element konsolidacji wokół władzy i niewykluczone, że teraz ta władza, czyli Kreml, przeszli do kontruderzenia po to, żeby wyczyścić sobie sytuację, pozbyć się czy osłabić tę grupę turbopatriotów.
To mamy tą opowieść wewnątrz rosyjską, nawet trochę wewnątrz kremlowską, o różnych basztach się kiedyś mówiło, wtedy chodziło o służby, tutaj sprawa jest trochę bardziej skomplikowana niż tylko walka różnych służb postsowieckich, bo chyba nie post, tylko po sowieckich, ale jeszcze mamy inny element i inne aspekty tej sprawy. Łukaszenka na przykład, to przecież on lokował, on też brał udział w tych rozmowach. Co to zestrzenie, jeżeli to było zestrzenie albo zamordowanie na rozkaz, albo zawiedzą Putina, co to, jaki to jest sygnał dla dyktatora z Białorusi?
No, ale poruszamy się cały czas w pewnej przestrzeni scenariuszy konspirologicznych, jak to się mówi. Mało wiemy, tu nawet nie wiadomo, czy nasza wiedza kiedykolwiek będzie pełną wiedzą. No może jak otworzone zostaną archiwa na Kremlu już po tym, jak Rosja przestanie istnieć, albo przynajmniej władza tej ekipy się skończy, to może wtedy dowiemy się więcej. No ale pojawiły się też bardzo zastanawiające, powiedziałbym, albo dające do myślenia informacje związane z Białorusią. Otóż po pierwsze wczoraj już wieczorem poinformowano, to zrobili to aktywiści takiego kanału białoruski Gajun, czyli ty ludzie, którzy śledzą aktywność grupy Wagnera na Białorusi, związani z opozycją, to nie jest żaden oficjalny czy rządowy kanał, że z Moskwy wczoraj wyleciał do Mińska samolot transportowy Il-76. To jest duża maszyna, która może zabrać nawet 200 osób na pokład. Ona nie latała od dłuższego czasu. Znaczy ostatni taki lot miał miejsce miesiąc wcześniej. No już sam fakt takiej, bym powiedział, zbieżności w czasie, że on leci w tym momencie, kiedy pojawia się informacja o tym, że Prigożin zginął, jest zastanawiająca, przynajmniej daje do myślenia. No i równolegle dzisiaj pojawiły się kolejne informacje mówiące o tym, że ten obóz Wagnerowców pod Osipowiczami jest likwidowany. A na podstawie zdjęć satelitarnych Radio Swoboda tego rodzaju wiadomości opublikowało.
Czyli co? Czyli że grupa Wagnera się zwija z Białorusi, czy nie?
A właśnie tego do końca nie wiemy, dlatego że proszę sobie wyobrazić, znaczy proszę zwrócić uwagę, jaką mamy sekwencję wydarzeń. Znaczy mamy najpierw do czynienia z zaostrzeniem relacji, no bo to była ewidentna ustawka czy inscenizacja. Odbywa się posiedzenie Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, tam występuje i część tego posiedzenia jest ujawnione, tam występuje szef rosyjskiego wywiadu, który mówi, że Polska chce najechać na Białoruś i w tym celu kontroluje, koncentruje swoje wojsko. Dwa dni później w Moskwie jest Łukaszenka, który mówi te słynne zdanie o tym, że Wagnerowcy chcieliby udać się na wycieczkę w stronę Warszawy albo w stronę Rzeszowa i on ostatkiem sił jest w stanie ich powstrzymywać. Potem jest cały szereg różnych działań ze strony białoruskich urzędów władzy, w tym i resortu obrony, mówiących o tym, że ci Wagnerowcy zaczynają szkolić białoruskie siły, przesuwają się na poligon w okolice Grodna, no są po prostu aktywni. Czyli mamy taką fazę eskalacyjną. My oraz Bałtowie odpowiadamy na to podjęciem określonych i niezbędnych działań. Potem następuje faza deeskalacyjna, bo Łukaszenka mówi, że on jest zainteresowany w gruncie rzeczy porozumieniem z Polską, chciałby, żeby ci Wagnerowcy wyjechali z Białorusi, to on opowiada się za relacjami dobrosąsiedzkimi i apeluje też do Warszawy, żebyśmy my rozpoczęli rokowanie. Czyli jesteśmy w takiej fazie uspokojenia sytuacji. Teraz następuje katastrofa pod Twerem. Nie ma Prigożyna. Wagnerowcy wycofują się z Białorusi, obozy są likwidowane. Będą pewnie jeszcze informacje potwierdzające ten scenariusz. Ale jednocześnie wczoraj czy przedwczoraj pojawiły się informacje o tym, że pierwsze oddziały rosyjskie mają przyjechać, dlatego że jesienią mają się odbywać manewry zapad na terenie Białorusi. Te pierwsze oddziały zaczęły być już dyslokowane. No, jedna z hipotez, która jest możliwa, jest taka, że z tej fazy deeskalacyjnej, której celem jest być może uśpienie czujności służb polskich i państw bałtyckich, wejdziemy w fazę eskalacyjną przy okazji ćwiczeń zapad i wtedy coś się może wydarzyć, tylko już wtedy nie będzie wiadomo, kto za to jest odpowiedzialny. Czy Prigożyn, czy Wagnerowcy, bo ich już nie ma. Władze białoruskie mogą powiedzieć, że oni nie wiedzą, bo to są jakieś zielone ludziki. Co też jest istotne, bo pamiętajmy o tym oświadczeniu amerykańskiego ambasadora
to
przy ONZ-cie.
Przypomnieć,
ona
że wtedy
powiedziała, tak, że każde działanie tego rodzaju będzie uznane jako agresja rosyjska. W związku z tym,
i że grupa Rosji Wagnera może jest traktowana jako de facto, czy będzie traktowana przez NATO, przez USA jako regularne, jakby to było regularne wojsko rosyjskie, bo taki był sens wypowiedzi.
A w związku z tym też nie możemy wykluczyć, że mamy do czynienia z takim elementem maskirowki, to znaczy znika grupa Wagnera, nie ma Prigożyna, a jeżeli za jakiś czas pojawią się jakieś zielone ludziki i sytuacja na granicy się zaostrzy, to ta atrybucja będzie trudna do określenia. To się zbiega oczywiście z kampanią wyborczą w Polsce. No i oczywiście może, ja nie twierdzę, że tak będzie, ja tylko mówię, że jest taki scenariusz, no może służyć tej części opozycji, która będzie oskarżała rząd o to, że jest nieudolny, że nie potrafił sobie poradzić z sytuacją na granicy, co paradoksalnie może być w interesie Kremla tego rodzaju narracja i tego rodzaju przekonanie po naszej stronie. W związku z tym to tylko pokazuje, że całe to wydarzenie jest wysoce skomplikowane i powiedziałbym, no, tym niewiele wiemy, musimy to bardzo uważnie obserwować, też być gotowymi na nieprzewidywalne scenariusze, bo wczoraj na przykład na tych kanałach Wagnerowców tam się pojawiły takie wątki wzywające wszystkich niezadowolonych do zorganizowania kolejnego marszu na Moskwę. Putin w późnych godzinach wieczornych wrócił z obwodu Kurskiego, gdzie obchody trwały rocznicy zwycięstwa w bitwie kurskiej. On tam wygłosił przemówienie, wrócił do Moskwy. Tu z kolei znowu rosyjscy komentatorzy twierdzili, że on nie ma w zwyczaju o takich późnych godzinach wracać na Kremla. W związku z tym ten stan, powiedziałbym, pewnego pogotowia w rosyjskiej elicie władzy dało się zauważyć. No, niewiele wiemy, można tutaj długo spekulować, sytuacja jest nadzwyczajna, no i trzeba po prostu uważnie obserwować, co się będzie działo, moim zdaniem.
I uważnie słuchać także Radia Wnet, a będziemy informować, kiedy coś będziemy wiedzieć na pewno, no jak nie wiemy na pewno, to o różnych możliwych hipotezach i teoriach będziemy rozmawiać. Marek Budzisz był naszym gościem, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I oczywiście wszystko o tym, co właściwie oznacza możliwa, a może pewna, a może nie do końca pewna śmierć Jewgenija Prigożyna i liderów grupy Wagnera nad Twerem, nad rosyjskim niebem. Więcej komentarzy dzisiaj w popołudniu, jutro w poranku w net. A tymczasem wsiadamy w pociąg do lata.